Okej. Okay. Słuchajcie, teraz ta sesja będzie poświęcona grzechowi i zwycięskiemu życiu. Czy to brzmi dobrze? Po prostu, słuchajcie, rozkminimy grzech na czynniki pierwsze i zobaczymy, jakie jest zwycięstwo, okej? Okay? Bo chyba o to nam chodzi. Jak wielu z was zauważyło to, że był ten moment, kiedy narodziłeś się na nowo? W ogóle ktoś pamięta ten moment? Ja pamiętam bardzo dobrze. Narodziłem się na nowo i potem idziesz w swoim życiu, już obiecane ci było, że teraz będzie dobrze i ty jesteś na 100% zakochany w Bogu, idziesz za Nim i do pierwszego momentu jakiegoś tam upadku i się coś dzieje. Oczywiście po pierwszych tam upadkach to ja za bardzo nie rozkminiałem, po prostu mówię, a nie ma się co tam zastanawiać, nad tym idziemy dalej. Ale w którymś momencie doświadczasz tego, że halo, halo, miało być inaczej. Jakby tutaj coś się dzieje, a tu się coś dzieje i jak z tym funkcjonować? Czy ktoś się utożsamia ze mną w tym, czy od pierwszego dnia było świątobliwie? Dobrze, ci odważniejsi podnieśli rękę, inni kiwali po prostu głowami, inni dali znać w duchu, bez żadnej zero mimiki, nic, ale duch potwierdził, że tak jest. I słuchajcie, dobrze, ale teraz musimy to dobrze zrozumieć, bo to jest bardzo prosta sesja, prosty wykład. Ja nie chcę tu kombinować, ale to może być dla was fundamentalne i jakby w takiej pracy z Duchem Świętym, żeby zobaczyć, jak On pracuje, co On robi i jak pomaga nam przechodzić od pewnego momentu takiego złamania, upadku do miejsca zwycięstwa i całkowitej wolności. Amen? Amen. Halleluja! Ludzie, dobrze. Teraz zobaczymy, jak mi będzie szło. Dobrze, poczekajcie, ja się pobawię. O, jest, mamy, dobrze. Przychodzi taki dzień w życiu, że odkrywamy to, że Duch Święty to nie jest imię i nazwisko i on nie jest po prostu, wiecie, Jan Kowalski, Duch Święty i że ten święty to coś oznacza. Niektóre nawet tłumaczenia dzisiaj współczesne Nowego Testamentu tłumaczą duch uświęcenia. To sugeruje, że jest, wiecie, po hebrajsku Ruach HaKodesh, jest Duch Świętego Boga. On wykonuje pewną pracę w obszarze świętości. A więc jeżeli myślisz sobie, że nawet jeżeli w swoim grzechu, jakimś jednym szczególnym, albo generalnie ci się wiele różnych upadków przydarza, to myślisz sobie, że jesteś osamotniony, że jesteś sam i teraz jak to zrobić, to powiem ci, nie jesteś sam, dlatego że Bóg posłał swojego ducha, abyś podróżował z Nim i tu nie chodzi tylko o podróż, jakkolwiek jest podróżą, jest procesem też uczenia się, że my stajemy się uczniami, dojrzewamy w synostwie, ale też jego silna praca jest w kierunku uświęcenia, jest w kierunku świętości. I to nie takiej świętości, że ty nagle odkryjesz, że jesteś lepszy od innych, bo jeżeli któregoś dnia, nie daj Boże, odkryjesz, że jesteś lepszy od innych, to jest najgorszy moment w twoim życiu, bo znaczy, że dopadł cię grzech pod tytułem pycha. Więc dlatego mówię czasami, wiesz, zaufaj Duchowi Świętemu, że On będzie cię prowadził i On wyprodukuje w tobie to życie, które jest świętym życiem. Kiedy odkryjesz to, że On produkuje tą świętość, przestaniesz gadać takie śmieci typu ja to zrobiłem. I będziesz zawsze chciał oddać Jemu chwałę. Żyję bez pornografii? On to zrobił w moim życiu. Chwała Jemu. Ja nie wziąłem się sam w karby. Oczywiście przyszedł moment, gdzie użyłem mojej woli, która była całkowicie poddana Jemu i powiedziałem, wybieram Ciebie. I oczywiście, że jest w tym nasza wola, nasza siła też, ale to jest Jego działanie, Jego praca i Jemu zawsze chwała będzie. Zobaczcie, co jest w pierwszym Jana 3. I pamiętajcie, że każdego, kto rzeczywiście złożył swoją nadzieję w Chrystusie, poznacie po czym? Po usilnym dbaniu o czystość i świętość życia, ponieważ On, nasz święty Bóg, jest czysty i niepokalany. To już wam mówiłem, nie będziemy do tego wracać, ale jest to ważne, żebyśmy widzieli tą perspektywę przyjścia i życia tak jak Ojciec. Zbyt często, nie mówię Kościół, bo to tak by było, jak ja bym mówił o jakimś Kościele. My, jako wierzący ludzie, zbyt często jesteśmy nastawieni na zachowanie dobre lub złe. A dobro i zło, wiecie, na jakim drzewie rosło? Wiecie, że na drzewie poznania dobra i zła nie było dwóch owoców, tylko był jeden. To jest jeden owoc, dobro i zło. To jest jeden owoc, zrywasz. Więc nawet takie ciekawe wykłady jednego człowieka oglądałem. Dobro czy Bóg? I polecam, żeby sobie zobaczyć to, żeby zgłębiać ten temat, że dobro może się często sprzeciwiać Bogu. Apostoł Paweł, to tylko okoliczności sprawiły, że on w dobrej wierze czynił dobro, czyli mordował chrześcijan. On robił dobro. On po prostu był przekonany, że czyni dobro. W imieniu Boga zabijał ludzi. A więc dobro i zło to jest to samo drzewo, to jest drzewo poznania dobra i zła. I zobaczcie, jeżeli my operujemy i patrzymy na siebie i oceniamy siebie z tej perspektywy dobra i zła, to ja będę tak, twoje zachowanie było dobre, twoje było złe, ty lepszy, ty gorszy, dobrze się zachował, źle się zachował. A jak tam w kościele dobrze się zachowali, dobrze było, dobrze się zachowywali. Tak jak powiedziałem o tym, o tych kolorowych ludziach, wiecie, u nas się kiedyś nawróciło 30 młodych ludzi z ulicy. Oni mieli kolorowe włosy, kolczyki, tatuaże, przyszli tańczyć. Tańczyli gdzieś tam tacy street dancerzy. Streetwalk to się nazywa, czy coś takiego. Gdzieś tam tańczyli sobie na Piotrkowskiej w Łodzi i jeden chłopak od nas powiedział, ej, nie macie gdzie tańczyć, to chodźcie do kościoła. Jak to do kościoła? No tak, chodźcie, mamy takie miejsce. I oni po prostu przyszli tak jak byli, kolorowi, głośni, wiecie, i zaczęli się nawracać jeden po drugim. I ja powiedziałem, tylko żeby wam nie przyszło do głowy, żeby za miesiąc się zmienić w ludzi w garniturkach. To nie chodzi mi o to, żebyś ty zmienił się zewnętrznie i pokazał mi, że się nawróciłeś. Możesz nadal być kolorowy, możesz mieć kolorowe włosy, możesz mieć te kolczyki i po prostu, ale chcę i zależy mi na twojej przemianie wewnętrznej. I ja ci nie muszę dalej mówić, co ty masz robić. Ja cię nie muszę prowadzić w tym, nie muszę ci nadać formy, która będzie mi odpowiadała. Halleluja. Bo mogę cię doprowadzić do miejsca, gdzie nie spotkasz się z moją opinią, tylko z opinią Ojca na twój temat. I powiem wam, to jest życiodajne. Jeżeli nazywamy tą konferencję Powołanie do życia, to powiem ci, to jest życiodajne, abyś połączył się z Ojcem i wiedział, co On myśli. I wiedział, jaki jest Jego sposób życia. Halleluja, mógłbym o tym mówić godzinami, ale nie mam czasu na to. Przyjdź i żyj tak jak Ojciec. Dobrze, odkrywamy jakość życia. Zobaczmy ten grzech. Gdzie jesteś, grzechu? O, dobrze. Dobrze. Podam trzy takie główne słowa, które są opisane w Nowym Testamencie. Możecie sobie to zapisać, zapamiętać, skonfrontować się z tym, przyjrzeć się temu po prostu. To są trzy słowa, które określają grzech, tak? Słowo Boże mówi grzech to, grzech to, grzech tamto. Jest tego więcej, ale wybrałem trzy takie główne i muszę teraz tak długo naciskać, aż się, niech się pojawi wszystko. Dobrze. Zobaczcie. To są takie trzy słowa trudne, hamartia, paraptoma i parabasis, trzy rzeczy i ważne jest, żebyśmy zrozumieli jakość i ciężar tego. Jakby dla Boga nie ma znaczenia grzech, my czasami to rozróżniamy, te grzechy wrzucamy do jednego kociołka, mówimy, to są najgorsze, przeklęte grzechy, w ogóle nie chcemy mieć nic wspólnego, ale tutaj są takie małe grzeszki, typu tam sobie coś tam... poplotkowaliśmy trochę, oceniliśmy kogoś, nawrzucaliśmy na kogoś, ale dla Bożego celu. Bo w Kościele to po prostu są te święte ploteczki, nie? Więc po prostu to już jakby nie ma znaczenia, że komuś, kogoś skrzywdziliśmy, kogoś oceniliśmy niewłaściwie, patrzyliśmy ze swojej perspektywy po prostu, ale daliśmy ten osąd i to jakby nie dostrzegamy, czym to jest. Ale Bóg cały czas nas zaprasza do świętości. I zobaczcie, hamartia oznacza dokładnie nie trafić do celu. I to często się mówi. Naciągasz łuk, strzelasz z łuku, strzała nie trafia tam, gdzie musi trafić, tylko gdzie jest bok. I tu mamy taki opis. Podejmowanie pewnych działań, przekonanie, że to, co robię i dokąd idę, jest właściwe, ale ostatecznie rozmijam się z wolą Bożą. I tutaj na przykład pojawia się ten temat, nie znam was. Czy ci ludzie, którzy prorokowali w imieniu Jezusa, którzy uzdrawiali, którzy robili te wszystkie rzeczy, które Jezus wymienia, czy oni nie chcieli tego robić dla Niego? Wiecie, to nie jest, tam nie jest przesłanie przeciwko prorokowaniu i przeciwko uzdrawianiu. Chciałem wam zwrócić uwagę. Nadal będziemy to robić i halleluja za to. Ale to jest, on mówi przeciwko ludziom, którzy robią to, ale w ogóle nie mają bliskiej relacji z Nim. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniam. Mianowicie świetnym przykładem jest syn marnotrawny. Jeżeli dobrze prześledzicie tą historię, to ten syn marnotrawny wszystko zmarnotrawił i pomyślał sobie tak. Hej, halleluja, pójdę do mojego ojca i chociaż będę tam wyjadał resztki od tych świń i coś porobię, tam będę robił. Zobaczcie, jego myśl była tak, wrócę do ojca, ale chociaż coś porobię. I bardzo często tak jest, że wierzący, szczególnie ci, którzy bardzo nabroili w życiu, nawracają się, mówią, teraz ja muszę zapracować na to. Taka łaska, taka dobroć. Ja muszę to po prostu odpokutować. I zaczynają pracować, robią coś. Angażują się w projekty chrześcijańskie. Robią. Robią kościół, projekty. Kościół to jest projekt, więc robią projekty kapitalne. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko projektom i przeciwko kościołowi. Kocham kościół, kocham projekty. Ale ty robisz, jesteś wykończony. Ale po prostu nigdy nie spędziłeś czasu głębokiego z Nim. I rozminąłeś się z czymś. Ja tylko mówię, nie wiem, ja nie znam wszystkiego, ale nie znam serc ludzi, tylko tak sobie myślę, że jest to niebezpieczne bardzo, że Bóg mówi, nie znam was. Robienie rzeczy dla Boga bez bliskiej relacji z Nim. Jak Boga kocham, powiem wam, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Nie wierzysz mi? Jest to do zrobienia. Można zrobić świetne rzeczy dla Boga w ogóle bez Niego. Jak masz talent, to nawet tak poprowadzisz spotkanie, że ludzie się wzruszą i będą płakać. Będą myśleli, że to jest namaszczenie jakieś, a to jest twój talent. Halleluja. Znaczy nie takie halleluja znowu, bo to wcale nie jest wesołe. Przyznacie? Dlatego, wiecie, gdzieś nas to prowadzi w tą stronę, hej, Karol, bądź trzeźwy, nie bądź naiwny. Po prostu potrzebujesz głębokiej relacji z Nim, więzi. Nie robienie nic również z powodu patrzenia na swoje możliwości. Nie będę się angażował w tę służbę, bo jestem nieśmiały. Są to jacyś nieśmiali ludzie, prawda? Wiecie, że ja byłem najbardziej nieśmiałym człowiekiem w całym moim życiu, w całym moim świecie, w mojej klasie. W szkole. W życiu bym nie zagadał z żadną dziewczyną. Zapomnij. Gęby bym nie otworzył. Mając tam 16-17 lat, nie? O, jak ja byłem nieśmiały. Już tak wyskoczyć tutaj, robić jakieś szopki, to w życiu. Ale wiesz, w którymś momencie zaczynasz coś rozpoznawać, do czego Bóg ciebie zaprasza i mocniejsze jest to, do czego On cię zaprasza, niż to, kim ty jesteś. Ale czasami mamy to, że nie będę się angażował, nie robię tego. Czasami widzę w Kościele bardzo utalentowane osoby, które nie decydują się śpiewać w uwielbieniu. Nie? Znaczy wiecie, też nie myślmy tak teraz przeanalizujemy, kto to robi. Nie uderzajmy nikogo, ale po prostu raczej sami się konfrontujmy z tym. Masz jakieś rzeczy, do których Bóg ciebie zaprasza. On chce, żebyś coś... On zaplanował pewne dzieła dla ciebie. Dobrze. To jedno. Nie trafiamy do celu. Nie wypełniamy woli Boga. Nie poświęcamy czasu. Wiecie, że ludzie tak mówią, o jejku. Wiesz, jak przychodzi mi młody człowiek i mówi tak, chciałbym odkryć, co jest moim powołaniem. Ja mówię, halleluja. Ale jak ktoś po 20 latach przychodzi do mnie w kościele i mi jęczy cały czas, że ojejku, ja ciągle nie rozumiem, co jest moim powołaniem. Ja mówię, ludzie kochane, po prostu słowo jest pełne powołania. Wiecie, to trzeba chwilę spędzić czasu. Znaczy, co ty robisz w życiu? No, tam jestem zajęty. Wszyscy są zajęci. Wiecie, potem ludzie mówią, nie mam czasu, a możesz w tym pomóc? Nie mam czasu. Ale jak tak podsłucham, to obejrzał wszystkie sezony na Netflixie. Iha! Wiecie, rozumiecie, że oszukujemy sami siebie. Czy ktoś tu powie na to amen? Czy jest coś w tym? Wiecie, i nadal wiecie, no, jesteśmy w tym, nie? Jesteśmy w tym. Więc to jest istotne, nie trafiamy do celu. Druga rzecz, paraptoma. I wiecie, i zobaczcie, że ja nigdy nie wiedziałem. Tak, Bóg nazywa to grzechem. Nie trafić do celu. Hej, rozmijasz się, człowieku. Dlatego ja czasami mówię do młodych ludzi i w ogóle do ludzi w kościele, mówię, poświęć ten rok, sezon, który jest przed tobą. Może to będzie trwało więcej, może krócej. Ale bądź uczciwy i w takiej bliskości z Nim. On cię nie zostawi samego. Wyjdziesz z tej uczciwości, z tej szczerości i nie będzie tak, nadal nic nie wiem. Nie będzie tak. Może będzie on oczyszczał twój egoizm, może będzie oczyszczał twoje skoncentrowanie na sobie, może będzie oczyszczał to, że cały czas myślisz o sobie jednak, a nie o nim. Może będą różne rzeczy się działy w czasie tego oczyszczenia, ale powiem wam, że on będzie chciał uwolnić życie przez ciebie. Bo ziarno, które się wrzuca do gleby i ono ma tam przez chwilę trudniej, to ono nie jest tam wrzucone dla oczyszczenia, ale dla pomnożenia. Dla pomnożenia życia. Więc znowu się odniosę do nazwy tej konferencji. Jeżeli będziesz się czuć w najbliższym czasie jak ziarno, które jest wrzucone do gleby i tam będzie niewygodnie, to nie jest po to, żebyś potem, podzielmy się czymś, Bóg mnie oczyszcza. Nie. On cię nie oczyszcza. On chce, żeby przyszło pomnożenie. Aby przyszło życie przez ciebie. Mamy to jakoś? Widzicie to? Cieszycie się? Tak jak ja? Kurczę. Dobrze, że ja muszę z tego robić, Dobrze, paraptoma, poślizgnąć się na chodniku. Pewno mnie nie słuchaliście, już przeczytaliście, co tam jest napisane. Co? Tak? Ale ja przeczytam. Chrześcijańska wpadka, wypadek przy pracy. Po prostu tak kochasz Boga, ale nie chcesz tego, nie chcesz. I stało się. Najpierw wchodzisz na niewinną aplikację Pinterest. I niechcąco nagle szukasz dziedzina sztuka. A potem nagle jesteś w dziedzinie innej, obok sztuki. Akty. Akty to jest sztuka. Jestem artystą, wiecie. Akty to jest sztuka. I nagle jesteś gdzie indziej zupełnie. Więc czasami musisz pozbyć się tego, poślizgnąć się na chodniku. Nie chciałeś tego. Nie chciałem, nie planowałem tego. I wiesz, tak jak skórka od banana i leżysz. Ktoś się z tym utożsamia? Macie takie? Pastor nie patrzy. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozpoznali. Chrześcijańska wpadka, wypadek przy pracy, przypadkowy upadek. Nie chcesz, ale zrobiłeś. Kochasz Boga. Potem żałujesz, przepraszasz, stało się, nienawidzisz tego. Bo chcesz być blisko Boga, ale znowu to zrobiłeś. Bóg nazywa to grzechem, tak? Niepotrzebnie jest tak cicho. Możecie mówić, halleluja, tak, głoś, bracie. Halleluja, zgadzamy się z Tobą. Tak, to jest grzech. Pytam się, to jest grzech? To jest grzech. To jest grzech. To Bóg nazywa to grzechem. Dzisiaj świat będzie chciał nazwać to słabością, coś tam, bla, 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 to nie ma znaczenia, no po prostu taki jest człowiek. To jest grzech. To jest grzech. I teraz ostatnia rzecz, to jest parabasis, czyli trwać świadomie przy swoim. To znaczy, że to jest świadome odstępstwo od woli Bożej. Przemyślne złamanie Bożych zasad. Wykroczenie popełnione z pełną premedytacją. Lekceważenie Bożych zasad w danym obszarze. Możesz nawet mieć dobrą rozmowę jakby z Bogiem, że wiesz, Jezu, tam nie dam rady teraz zrezygnować z tego związku, po prostu muszę tam być i tam ja tego chcę, bo ja tego chcę, bo ja tego chcę. I ja tego chcę. Sam rozumiesz, Jezu, no. Że ja tego nie rzucę tak po prostu. Ja taki jestem, ja tego chcę. Miałem bardzo ciekawą rozmowę, wspominałem o tym, wiecie, mówiąc o takiej pracy z osobami homoseksualnymi w kościele, to myślę sobie, że muszę się dużo nauczyć tego. To jest temat dzisiaj dla ludzi, którzy pracują z młodymi ludźmi. Jakby nie boję się tego. Mam świadomość, że to nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. To jest wyzwanie dzisiejszego czasu. Ale pamiętam tą rozmowę z tym jednym człowiekiem i mówię, słuchaj, wszystko, co możesz zrobić, to odkryć tą tożsamość syna i zrezygnować po prostu z tożsamości osoby homoseksualnej. Bóg nie mówi, że twój pociąg seksualny to jest twoja tożsamość. On mówi, że twoją tożsamością jest bycie jego synem. I w tym synostwie możesz przyjść i zgodzić się z tym, co mówi ojciec na każdy temat. I on mówi, tak, ja to rozumiem, ale ja jednak chcę czegoś. Ja jednak chcę tego, bo ja mam prawo do szczęścia. Ja mówię, tak masz. I po prostu zawsze, kiedy będziesz chciał, zadzwoń do mnie. I dzisiaj ta osoba jest w związku homoseksualnym i ja sobie mówię tak, no okej, ja na to nie mam wpływu, bo ja nie jestem Zbawicielem, ja tylko mogę pomóc komuś w podróży życia, mogę być twoim pomocnikiem, ale wierzę, że Duch Święty będzie działał w tej osobie, bo nie rezygnuje z tego. Czasami nie chcemy, nie jesteśmy gotowi, czasami świadomie mówi, ja w tym będę, ja tego chcę. Zobaczcie, że zgadzasz się sam ze sobą, ale nie z nim. I to jest trochę takie oszukiwanie siebie samego, zamiast obnażyć swoje serce i wpuścić prawdę do swojego życia. Zobaczcie, że może tutaj jak byli ci trzej panowie, duch, dusza i ciało, to nie wspomniałem o tym, ale to jest ważne. Może to będzie przy okazji następnego. To zaraz wrócimy do tego jakoś. O. Słowo uczy nas, że grzech mieszka w ciele. Wiecie, dopóki będziemy żyć tutaj, będzie pewnego rodzaju obecność grzechu. Nie będzie obecności grzechu po naszej śmierci. I bibliści, teologowie nazywają ten etap naszego życia gloryfikacją, czyli jest to ciało uwielbione już po drugiej stronie. Tam nie będzie obecności grzechu, ale dopóki jesteśmy tutaj, jest obecność grzechu. I wyobraźcie sobie, że dopóki, właściwie kiedy ty rodzisz się na nowo, przychodzisz do Chrystusa, jesteś usprawiedliwiony i następuje przebaczenie twoich grzechów i jesteś uwolniony od konsekwencji grzechów. Rozumiesz? Czyli jest ten proces, to wydarzenie, czyli jesteś uwolniony od konsekwencji, ale obecność cały czas jest. Czyli to nie jest tak, że teraz się nawróciłem i nie ma grzechu. Zniknął. To dobrze, jestem w niebie. Nie, jesteśmy tu na ziemi. Słowo pokazuje, że jest grzech, jest tego obecność. I teraz chcę wam zwrócić uwagę bardzo mocno na to, że kiedy będziecie studiować sobie list do Rzymian, wierzę, że to nie są trudne tematy, bo jest tu różna młodzież od 12-13 lat, 13-14 po już takich starszych staruszków, to jesteśmy gotowi, żeby to usłyszeć. Kiedy będziesz czytał gdzieś od 3-5 rozdziału do 8 list do Rzymian, to odkryjesz, będziesz wnikliwie to robił, odkryjesz jedną rzecz, że jest tam użyty czasownik grzeszyć jeden raz, a rzeczownik grzech użyty jest prawie 40 razy. To się wydaje, ale co to ma za znaczenie? Otóż ma, dlatego że grzech nie jest tylko tym, co my czynimy, co robimy, ale jest przede wszystkim pewną siłą, zasadą, która jest obecna i która może mieć realny wpływ na życie nasze, na życie wierzącego. I teraz my nie jesteśmy jakby w tym przegrani, dlatego że ten czas na ziemi od momentu nowego narodzenia do momentu naszej śmierci, Bóg mówi, to będzie czas, kiedy następuje uświęcenie, trwanie w Chrystusie. To nie jest tak, że się nawracasz, ja super, idę do nieba, nic nie muszę robić. Nie, nie, błagam cię, nie rób tego. On mówi o tym, żeby wejść w to posłuszeństwo, uczyć się, podążać za Duchem Świętym, uczyć się, jak Duch Święty wzmacnia nasze synostwo, nasze dojrzewanie, tą pracę, widzieć to. I dlatego, powiem wam, dlatego ja lubię pracę z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie są czasami, są bardzo fajni, czasami mają popaprane życie. Czasami, wiecie, ile świadectw słyszałem u nas, że dziewczyny cięły się, że chciały popełnić samobójstwo. Jakby bycie we wspólnocie uratowało im życie i często mówiły, że spotkały Jezusa, spotkały kochającą wspólnotę, nie musiały, odkładały te samobójstwa, narkotyki i tak dalej. Dlatego jak ludzie przychodzą, młodzi, nie rozprasza mnie jakby brud, który jest w ich życiu. To znaczy, nie rozprasza mnie ich zachowanie. Nie rozprasza mnie, dlatego że wiem, że zachowanie wynika tylko z tego, że są poddani tej sile dobra i zła i temu drzewu i chcę ich nauczyć, żeby oni przyszli do drzewa życia. Bo mogą się czasami źle zachowywać, niewłaściwie, czasami być niegrzeczni, czasami mieć jakiś upadek, ale zaczyna coraz mocniej działać w nich drzewo życia. I z życia płynie życie w ogóle. I możemy uwalniać to. Żyjecie jeszcze? Dlatego zobaczcie, że jak zobaczymy to, to nie będzie, ten się tak zachował, ten się tak, a ten był dobry, a ten niedobry. Zostawiamy to po to, żeby wspólnie razem podróżować z Duchem Świętym, żeby dojrzewać. Nie musimy oceniać siebie nawzajem, osądzać, ale rozpoznawać. I teraz tak, jest obecność grzechu, ale nie musi być zwycięstwa. I tutaj mamy tą odpowiedź. Ja szybko zobaczę, jak jesteśmy z czasem. Jesteśmy dobrze. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Czytamy taki fragment. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli przyznajemy się do grzechów. Inny przykład jest, jeśli wyznajemy nasze grzechy. Tak? Jeśli wyznajemy. I teraz zobaczcie. Oczywiście czasami dochodzą chrześcijanie do tego wniosku, że to chodzi o wyznawanie. Jeżeli będziemy wyznawać nasze grzechy, to Bóg jest wierny, będzie nam przebaczał. Ale jak będziemy szczerzy, to zobaczymy, że będziemy wtedy, to co powiedziałem wcześniej, jak chomiki kręcić się cały czas w kółku. Tak naprawdę ten sam problem miał naród żydowski. Izrael, który krążył po pustyni i cała historia Izraela była związana z tym, że oni upadali, było odstępstwo, odchodzili od Boga. Potem mieli presję, ukorzyli się, przychodzili do Boga. Bóg dawał im lata odnowy i odświeżenia i oni za chwilę, oni po prostu swoimi ustami mówili: chcemy Ciebie, chcemy Ciebie, chcemy Ciebie. Ale ich serce było dalekie od Boga i za chwilę oni odchodzili od Niego. I znowu po prostu mieli przechlapane i potem znowu po prostu mieli ciężko, więc znowu wracali do Niego. Chcemy jednak Ciebie, chcemy, chcemy. I on dawał im odświeżenie. I kiedy oni chwilę się popławili w tym odnowieniu życia, za chwilę robili to samo. I my możemy robić dokładnie to samo, chociaż nie jesteśmy Izraelitami na pustyni, ale jesteśmy dzisiaj, żyjemy w XXI wieku, jesteśmy narodzeni na nowo i biegamy w tym samym kółku jak chomik. Nie żyj jak chomik. To jest przesłanie dzisiejszego nauczania. Nie bądź chomikiem na litość boską. Po prostu gdzie upadasz, przyjdziesz, wyznasz, o, poczujesz się dobrze, bo kiedy wyznasz, poczujesz się dobrze. Halleluja, Bóg mi przebaczył. Ale potem, jak to robisz przez lata i lata i lata, dostrzegasz, że po prostu coś tu nie jest tak, że nie tak miało być. Gdzie jest zwycięstwo w Ewangelii? Czy ja mam się po prostu do końca życia doczłapać, czołgać, już nie mogę iść, ale się jeszcze turlam. Niech mnie jeszcze ktoś tam turlnie, kopnie, jeszcze polecę kawałek i może jakoś dociągnę do końca. To nie jest zwycięska Ewangelia. Zobaczmy, dlatego że jest to bardzo istotne. Słowo przyznać się lub wyznawać to jest greckie homologeo, czyli zgodzić się z Bogiem. Psalm 119 mówi: dostrajam swoje kroki do Twoich kroków. Co Wy na to? Nie On dostraja się do moich kroków. Boże, czy możesz przyjść do mojego życia i po prostu zrobić moje życie pięknym? Czy możesz dać mi większego iPhone'a, żebym tam więcej apek ściągnął? Ja gromię w imieniu Jezusa ten brak aplikacji w moim życiu. Boże, Ty mi obiecałeś to. Ja tego żądam teraz, żeby to przyszło. Halleluja. Wiecie, homologeo, to jest homologacja. Mamy ujednolicony system, zgadzamy się. I to nie on do nas się zgadza, my się do niego zgadzamy. I dla niego, i z nim. Ja rozumiem, dlaczego jest taka cisza, bo tu my musimy myślimy. Jak to ogarnąć? W ogóle co to będzie? I teraz tak, dostrajam się do Twoich kroków. Dostrajam się do bicia Twojego serca. Psalm 119, okolice 50 wersetu. Poczytajcie to sobie. I teraz, czym jest ta zgoda? Zobaczcie, tak, to jest grzech. Też tak uważam. Bóg mówi w swoim słowie, to jest to i to, a Ty przychodzisz i mówisz, tak, absolutnie tak jest. Absolutnie mam zgodę z tym. Zgadzam się z Twoim sposobem rozwiązania problemu. Tylko krew Jezusa przelana na krzyżu jest skuteczną ofiarą. Tylko. Tylko przez Twoją krew mogę przyjść do Ciebie. Tu się często pojawia dusza, która mówi, nie czuję tego. Ale powiem Ci, że Izraelici, jak wychodzili z ziemi egipskiej, musieli pomalować krwią od drzwia i nie mieli wyjść i się gapić na tą krew, tylko mieli siedzieć w domu i jeść baranka. A krew była dla Boga. Bóg widział krew, przeszedł obok i ich ocalił. Więc nigdzie nie jest napisane, że ty masz to czuć. Dlatego, że idziemy przez wiarę. W wierze się poruszamy. Robię krok w wierze. Nie czuję tego. I kogo to obchodzi, że ja nie czuję? Ale Bóg powiedział w swoim słowie, jest tak, to jest tak. Tylko przez krew mogę wejść. Czy kiedy jestem tutaj na uwielbieniu, to mam tak. O, dzisiaj byłem grzeczny dla mamy, naprawdę czuję się świetnie z tym. Pomogłem siostrze w odrabianiu pracy domowej. Jestem naprawdę boski i dlatego mogę przyjść i uwielbiać Boga. Ale w momencie, kiedy po prostu narozrabiałeś w szkole, napyskowałeś nauczycielce i byłeś chamski dla rodziców. Boże. Halleluja. I potem Daniel tu mówi, hej, podnieśmy swoje ręce dla Pana, żartujesz chyba. Hej, hej, uwielbiajmy Pana, hej, po prostu zróbmy tu hałas. Nie czuję tego, Boże ratuj, jestem zgubiony. Zgadzam się z Twoim sposobem rozwiązania. Bóg widzi krew i mogę przyjść i być w Jego obecności. Takie proste rzeczy, nie? To, przepraszam, to na większości szkółek kościelnych uczą te dzieci, a ja tylko przypominam. Jeśli mogę zadośćuczynić, to zrobię to jak najszybciej. Oczywiście, że to nie jest takie, nie mamy takiej aroganckiej postawy. Dobra, przebaczyłem, nic mnie już to nie obchodzi. Ale tam, gdzie możemy zadośćuczynić, to jest dobre. Zgadzam się z podejściem Boga do grzechu. Odrzucam grzech, nienawidzę go i wszystkiego, co do niego prowadzi. Co wy na to? Brzmi ciężko, nie? Ale powiem wam, to jest jedyna droga. To jest w tym życie. Jest w tym życie po prostu, że zgadzasz się z Nim. Myślisz, że problemem jest grzech? Nie jest tak bardzo grzech, jak twoja niezależność. Jeżeli chcesz być zależny, przyjdziesz i powiesz, zgadzam się z tobą, dałem się przekonać. Zgadzam się. Wiecie, to jest czasami proces. To już wszyscy tak, proces, czyli nie muszę dzisiaj tego zrobić. Ale jeżeli Bóg dzisiaj mówi to do ciebie, a może dzisiaj jest ten dzień przełomowy, gdzie mówisz, Panie, chcę się zgodzić z tobą w 100%. Chcę żyć tylko dla ciebie. Panie, jeżeli jest grzech w moim życiu, mówię temu nie. Czy nie jest tak, że z naszym językiem Bóg będzie długo pracował? Długo będzie, ale są grzechy, które możesz dzisiaj rzucić i powiedzieć, zostawiam to, bardziej kocham Boga niż te grzechy. Zgadza się? Szkoda, że nie wymyśliliśmy, słuchaj, innego tematu na tą konferencję, by było miło i przyjemnie. Bym was trochę zmotywował, zainspirował i bym był śmieszny. Ale myślę sobie, że to uratuje wam życie. To jest jeden z procesów, które muszą nastąpić. Dzisiaj się dużo o tym mówi, że przekleństwem współczesnego chrześcijaństwa jest Ewangelia miłości. A ja wierzę w miłość. I to, co powiedziałem wczoraj, wierzę, że Bóg jest pełen miłości, a też jest prawy i sprawiedliwy. W tym samym czasie. I Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Zgadza się? Nie możemy zrobić z miłości Boga, ale Bóg jest miłością. I możemy tego doświadczać, ale widzę, że jest taki, zaczyna być taki zwrot w tą stronę, aby przynieść ludziom realność Boga i tego, że naprawdę muszą pokutować, że muszą poddać swoje życie Bogu w głęboki sposób. Słuchajcie, to słowo metanoia, przemiana, zmiana myślenia, to jest takie ciekawe, bo to oznacza właśnie jakby, że Duch Święty wyjaśnia ci pewne rzeczy, Słowo Boże ci wyjaśnia. Następuje sprostowanie, rewizja, jakby zmiana kursu. I tak naprawdę to są, tutaj widzicie, takie trzy wymiary pokuty, że to jest objawienie Ojca i tam jest miłość. Tam jest, ale tam jest wszystko, jaki On jest. To, co mówiłem, że niech hasłem przewodnim będzie Ezechiela, 34 rozdział, 15-16, gdzie on mówi, tak metaforycznie mógłbym powiedzieć, jestem tym, który przynosi prawo i sprawiedliwość i chcę rozprawić się z twoim sercem, ale też jestem tym, który będzie podnosił, ratował i troszczył się o ciebie. A więc mamy objawienie Ojca. Następuje wprowadzenie Jego porządku, tak jak On zamierzył od początku i realizacja wszystkiego, co zamierzył w naszym życiu i poprzez nasze życie. Okej, ludzie, żyjemy? Tak? Mamy się dobrze? Ja wiem, że to jest trudne. Wiem, że po prostu dla młodych ludzi fajniejszym paliwem jest ekscytacja. Ale dzisiaj mówimy trochę o życiu i o dojrzewaniu. Dla dojrzewających synów paliwem będzie posłuszeństwo. I nawet jeżeli dzisiaj nie jesteście gotowi na to i ktoś z was odłoży to na długie lata, nigdy już tego nie zapomnisz. Po prostu będziesz pamiętał, że Duch Święty zawsze możesz się do Niego zwrócić i On będzie cię prowadził i będzie trenował ciebie. Wiecie, ja z zawodu jestem trenerem. Więc ja po prostu kocham ten temat uczenia i w ogóle czym jest uczenie. Ja nie wiem, kto nam wbił do głowy, że prawdopodobnie szkoła, że jak jest albo jest dobrze, albo źle, jak jest źle, to po prostu my się nie nadajemy do niczego i już nie często jak jest źle, to nie podejmujemy często prób. A Duch Święty jest taki niesamowity w tym. Powstań jeszcze raz cię będę uczył. Ja widzę w moim życiu, jak po prostu idę i tak, znowu mi nie wyszło. Nie. Po prostu pamiętam szczególnie, jak Duch Święty zaplanował, żebym odbudował relację z moją najmłodszą córką. Jeja! Po prostu, wiecie, do 13 roku życia byliśmy takimi kumplami. I w pewnym momencie coś pękło. I trochę zaczęliśmy się odsuwać od siebie. Jak ona mnie irytowała, jak miała te 19 lat. O, ludzie, kochany! Ja tak, ona tak. Ona tak, ja tak. No sami rozumiecie, że nie można wytrzymać. I Duch Święty mówi, wiesz co, chcę się zająć twoją relacją z córką. Będę cię uczył. I widziałem to, jak po prostu... To znaczy, to ja byłem. Znowu. I Duch Święty mówi, Karol, nie tak, jeszcze raz. Dobra. I po prostu i dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Mogłem po pół roku, po roku widzieć różnicę, jak bardzo kocham ją, jak bardzo jest inny język, jak zaczynam rozmawiać z szacunkiem do siebie, jak po prostu jest ta wrażliwość, delikatność, jak jest ta bliskość, przytulenie. Wiecie, coś niezwykłego. Mam czwórkę dorosłych dzieci i to wszystko, co skiepściłem w wieku nastoletnim, można wszystko odbudować. Jak będziecie kiedyś mieli dzieci nastoletnie, to pamiętajcie, wszystko można odbudować. Wszystko. Czy to przypadkiem nie miałby być koniec? Ha. On nas zaprasza do zwycięskiego życia. A więc nie ma drogi na skróty. Nie ma tak, że Karol obiecał, że da taki guzik magiczny, naciśniesz i będzie fajnie. Ale być może dzisiaj, jak będziemy się modlić teraz, to pojawi się w twoim sercu pragnienie dużo głębszej zgody z Nim. Dużo głębszej zgody co do grzechu i co do pięknego, pełnego życia. Amen? Jesteście gotowi się pomodlić chwilę?